35. odcinku Plansza Stacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Witam Was, Marek Pańczyk Pancho. Nagrywam dzisiejszą Plansza Stację w składzie Michał Blażyński, Bazik.
Witam.
Artur Jedliński, Nataniel.
Witam.
Jacek Nowak, Jan.
Witam.
Marcin Stępniewski, MST.
Witam wszystkich.
I taki specjalny gość, infekcja górnych dróg oddechowych, która mnie ostatnio zaatakowała. Pomału z niej wychodzę i muszę przeprosić za jakieś ewentualne chrząknięcia, kaszlnięcia. No niestety tym razem nie da się zwalić na problemy na łączach. No ale już tyle o mnie. Przejdźmy do tego, co przygotowaliśmy dzisiaj w planszostacji. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać przede wszystkim o dwóch grach. Przygotowaliśmy recenzję dwóch gier. Jest to nowa gra Martina Wallace'a Automobil, gra o rynku motoryzacyjnym, oraz długo oczekiwana kontynuacja Dominiona, Dominion Intrigue. Jako główny temat odcinka 35. planszu stacji, ten odcinek poświęciliśmy dyskusji o cenach gier w Polsce. Chcieliśmy troszkę się zastanowić na temat tego, jak te ceny dzisiaj wyglądają, czy nie pojawia się jakiś odpływ planszówkowiczów z naszego hobby związany właśnie z zbyt wysokimi cenami. No i o tym sobie jeszcze dłużej porozmawiamy, ale generalnie wydaje mi się, że temat powinien Was zainteresować. Jest zresztą ten temat dosyć aktualny na forach, w najróżniejszych dyskusjach. Poza tym oczywiście tradycyjnie przygotowaliśmy top 5. No i żeby już nie przedłużać, przejdźmy do pierwszej recenzji gry Automobil. No to zaczynamy od recenzji Automobile, gry Martina Wallace'a, dotyczącej rynku motoryzacyjnego. Rzadki temat tutaj w grach planszowych. Gra została wydana przez wydawnictwo Warfrog, dokładnie przez Trifrog, taką linię wydawniczą, którą Martin Wallace tam wprowadził, ale gra będzie też wydana przez większe wydawnictwo Phalanx Games, m.in. przez polski oddział Phalanx Games Polska. Gra przeznaczona od 3 do 5 graczy, przeciętna czas rozgrywki jest napisane na BGG 120 minut. W mojej pierwszej rozgrywce to było jednak 3 godziny. U Was się coś zmieniło? Chyba udało Wam się 2 godziny zagrać?
Nie, 3 godzinki.
No, to jednak trzeba bardziej liczyć, że to jest taki pic na wodę i tak naprawdę gra to jednak 3 godziny czasu życia. No i Michał, mógłbyś powiedzieć trochę o samej grze?
Na Automobilu przeżywamy okres tych początków motoryzacji, powstają pierwsze te modele samochodów, tworzy się w zasadzie rynek sprzedawania tych samochodów coraz szerszej masie klientów, ludzi, tak od strony tematycznej, a no ogólnie to, co robimy, to każdy tam jakoś zaklepuje sobie kolejne coraz lepsze modele samochodów, niektóre dla różnych segmentów rynku, dla luksusowe i są trzy klasy luksusowe, jakieś tam średnie i takie dla zwykłego Kowalskiego, więc mamy też jakieś ma te fabryki coraz to lepszych modeli samochodów w tych różnych klasach. Tych samochodów produkuje w swoich fabrykach, starając się jakoś ocenić popyt w danej kolejce, ile tych samochodów uda się sprzedać. Ten popyt jest z dwóch źródeł, więc tam można jakoś na dwa sposoby się nastawiać na to, jak te samochody będziemy sprzedawać. Na koniec też można jakoś tam jakimś systemem promocji zniżek też próbować z tego uszknąć dla siebie możliwie dużą część tych chętnych na zakupy i na końcu te samochody sprzedajemy i tak naprawdę zaczynamy od początku, czyli wymyślamy, jakie fabryki zrobić, jakie samochody wyprodukować, jak to zrobić, żeby je sprzedać, a nie żeby nam zostały na następny sezon, no bo nikt już tego nie kupi. No i tak gramy 4 kolejki i tak odgórnie patrząc jest to tak, bardzo to się wydaje prosto właśnie, że
ogólnie gra ekonomiczna. No i chciałem spytać Ciebie, Nataniel, bo wiadomo, że Martin Wallace te swoje gry stara się oddać pewne mechanizmy, zjawiska danego tematu, którego się podejmuje i czy w tym przypadku udało mu się jakoś skutecznie odwzorować ten rynek, walkę na rynku samochodowym?
No myślę, że na pewno tak. Generalnie ta gra bardzo, bardzo przypomina taką starutańką grę na PC-ta czy na Amiga, nie pamiętam już, która nazywała się Detroit i w której też właśnie budowało się fabryki. Na PC-ta, tak? No być może. Pomyślało się tam tym samochodom, można tam na dworze i tak dalej. Kombinowało się, czy nawet tańsze, czy droższe. No to taki klimacik właśnie tych złotego wieku motoryzacji jest zachowany, bardzo fajny. Głównie ilustracjami, czy mechanicznie, no trudno powiedzieć generalnie. To no, jakby mocno naciągnąć, to tą mechanikę pewnie dałoby się też podciągnąć pod jakieś inne, pod jakąś inną tematykę. Bardzo fajne są postacie. W ogóle bardzo fajna jest napisana instrukcja, której tam czytałem nie całą, a tylko początek gdzieś tam w trakcie gry, gdzie są opisani wszyscy ci wielcy motoryzacji, tam Ford, Sloan, Kettering, Howard, tutaj tak przeglądam ich historyjki, tak? Jak wyglądały ich tam wzloty i upadki. Cała plansza nie jest tam specjalnie piękna, ale ma bardzo ładne rysuneczki właśnie tych starych samochodów, od takich naprawdę najstarszych do już takich całkiem prawie że nowoczesnych, jak ostatni Cadillac. Także no na pewno odwzorowuje ten klimat tych klasów. Nie?
Ta instrukcja to tam faktycznie może i ma jakieś opisy, które pozwalają łatwiej się odnaleźć w tym temacie, ale sama instrukcja chyba jak przystało na Wallace'a, no nie jest zbyt dobra, a poszczególne rozgrywki są pełne błędów. Tak, Michał? Tak miałeś u siebie?
No rzeczywiście dopiero bo to przed długim weekendem przyjechało do Warszawy, do Przemka i no zagraliśmy tuż przed i zagraliśmy dwa razy na długim weekendzie, a tak naprawdę na spokojnie do BGG usiedliśmy dopiero później i tak no rzeczywiście jedną rzecz zagraliśmy źle, dość poważnie.
Pozostaje się chyba tylko cieszyć, no bo okej, instrukcja jest tak sobie napisana, bo właśnie Wallace jest znany z tego, że tych instrukcji nie robi zbyt dobrze. Po drugie, tam są często, nawet gdzieś czytałem, że się pojawiają braki w elementach. Dlatego wszyscy, którzy dostaną egzemplarz, to nerwowo liczą wszystkie elementy, czy tam nie zabrakło czegoś. A więc chyba pozostaje się tylko cieszyć, że jednak w wydanie tej gry będzie brało udział duże wydawnictwo, właśnie Phalanx Games, które po prostu takie rzeczy zajmie się tymi rzeczami i dobrą grę po prostu dobrze wyda, tak? To jest też ważne.
Ja nie wiem, czy tam faktycznie w tej instrukcji są jakieś takie problemy. Ja co prawda dopiero teraz ją czytałem, już po grze, po naszej grze, którą graliśmy źle. Wcześniej nie czytałem, więc nie biorę odpowiedzialności żadnej za to, że graliśmy źle. Ale tam jest, no nie wiem, jest z tyłu przykład rozgrywki. Tam jest jasno widać jakby ten błąd, który myśmy popełnili, to jest jakby w ogóle nie wiem, skąd on się wziął tak naprawdę. Kto doczytał tą instrukcję. Więc ja nie wiem, czy tam instrukcja jest tak.
Mnie zmęczył tam w którymś momencie w połowie. Ja wiedziałem, że Przemek to czyta równolegle. Ja tak miałem przeczytać, żeby właśnie wyłapać ewentualnie coś, co pominie, ale tam w którymś momencie po prostu odpłynąłem przy czytaniu, jak te samochody się sprzedaje na rynek zewnętrzny.
No jeżeli to czytasz w trakcie gry gdzieś tam, no to ciężko jest. Zawsze jak się czyta w trakcie gry instrukcję, to ciężko jest.
Ale nie chcę, żebyśmy się zajmowali cały czas tymi błędami, ale jak one są i to było ich kilka, no to raczej to nie był przypadek. A teraz wracając jednak do samej gry, czy moglibyście coś więcej jeszcze opowiedzieć o jak wam się podoba w ogóle, czy tam satysfakcjonuje was w ogóle poziom złożoności tej gry, elementy, które tam zostały zaprezentowane, mechanika? Michał?
No mi się gra bardzo podoba. Tak jak pytałeś, czy ona, jak ona tak mechanicznie wydaje, znaczy tematycznie. Wydaje mi się, że tematycznie ona tam ma sporo takich zagrań, które no tak się wydają bardzo sensowne. Jak robię wyprzedaż, to rzeczywiście sprzedaję tych samochodów o niebo więcej niż konkurencja, ale zysk mam z tego taki, że nie do końca w ogóle mi się chce w to bawić. Jak mam jakiś super stary model samochodu, to ponoszę jakieś tam koszty utrzymania fabryki, która produkuje jakieś starocie. No, tak łatwo mi to było jakoś tak wyobrazić sobie, skąd to się wzięło. A czemu? No nie wiem, to jest taka tam niby jest ten element losowy, jest ten to, ile samochodów się sprzeda, to jakoś tam niby jakoś tam jest to losowo ustalane, ale nie było to dla mnie jakoś tak, tak naprawdę tego nie zauważałem przez całą grę. Znaczy to pozwalało mi tam mieć jakieś dość długo dystansowe, tutaj mogę mieć strategię, a jednocześnie dość dużo jest reakcji na to, co inni zrobią, jest dużo zysku potencjalnego w tym, że się zobaczy tak w oczach, co będzie kolejkę później, co inni gracze za chwilę zrobią. No nie, no tak jest dużo takiej satysfakcji mózgożernej, że tak powiem, w tej grze jest schowanej, w tych czterech krótkich rundach.
No mi się to właśnie strasznie podoba, że jednak pomimo tam na pierwszy rzut oka takiego trochę abstrakcyjnego wykonania, ta plansza jest czytelna, ale taka no na mnie niezbyt graficznie jakaś widowiskowa.
No nie jest to Menzel na pewno.
Tak, ale ogólnie sama gra fajnie odzwierciedla właśnie takie mechanizmy tej dystrybucji, że mamy, wyprodukowaliśmy jakieś tam dobra, tam samochody, no i teraz musimy je sprzedać na ograniczonym rynku, tak? Rynek wciągnie tylko pewną ilość tych naszych samochodów, a konkurencja próbuje właśnie, żeby to jej samochody stały sprzedane. I tu jest naprawdę bardzo fajnie zasymulowany ta walka o klienta, tak? O jakieś tam promocje, jakieś tam wyprzedaże, na których czasami ten sprzedający nawet dużo nie zyska, ale ważne mu, żeby pozbyć się tego samochodu, żeby nie mieć strat, tak? To jest fajnie odzwierciedlone. Podobał mi się też taki element wojny handlowej, którą mieliśmy raz taką sytuację właśnie grając z Przemkiem, że uderzyliśmy w tego, powiedzmy, w ten sam target, w tego samego klienta. Wiedzieliśmy oboje, że razem nam się nie uda sprzedać tych samochodów, ale żaden nie ustąpił. Mieliśmy taką sytuację właśnie typową dla wojny handlowej. Obaj straciliśmy na tym, że się nikt nie wycofał. No i z jednej strony ja na tym mocno oberwałem, dlatego że dla mnie to był taki, na tym cała firma moja była oparta, natomiast Przemek to był tylko jeden z jego gałęzi tam tej firmy. Ale czułem po prostu, że faktycznie taka sytuacja mogłaby się w biznesie, na przykład samochodowym, wydarzyć, to było dosyć fajnie odzwierciedlone. No i mnóstwo jest takich smaczków, właśnie dlatego mi się ta gra bardzo podoba i fajnie, że właśnie Phalanx Games ją będzie wydawał, będzie łatwiej ją po prostu można kupić, bo jednak przez wydawnictwo Martina Wallace'a to tam trzeba zamawiać, ta cena też nie jest zbyt atrakcyjna. A tak będzie dużo lepiej.
O co na Phalanx Games mieliśmy już pewną dyskusję, więc jeszcze poczekajmy.
A wiecie coś może o wydaniu tej gry przez Phalanx Games? Będzie jakieś inne zupełnie graficzne? Czy nie będą kombinować?
Pojawiają się co pewien czas jakieś takie zdjęcia zupełnie bardzo brzydkie, alternatywne, z jakimiś głosami. Nie, proszę tego nie używajcie, ale nie wiem, czy to jest to właśnie propozycja tego nowego wydania, czy nie wiem, no na BGG jest tak jakby cała gra przygotowana w innej grafice, ale
znaczy, nie jak wiem, szybko, to... jak na stronie Phalanx Games.pl jest jakiś obrazek automobila, wygląda prawie że identycznie jak ten aktualny. Także nie wiem, czy tam coś się zmieni. Ja jeżeli jeszcze tylko mogę coś tam o tym automobilu powiedzieć. Dzięki. To taką trochę jedną rzecz, która mnie niepokoi, aczkolwiek no nie wiem tak naprawdę, bo grałem w to tylko dwa razy, właśnie z Bazikiem i z Przemkiem w czasie tego długiego weekendu. Bo to, co mnie niepokoi, to brak tego właśnie elementu losowego. Bo tam faktycznie no, wyciągamy te żetony zapotrzebowania, ale one są bardzo... bardzo małe jest tutaj, powiedzmy, ten element losowy tam jest nieznaczny, bo jak we czterech wyciągniemy cztery takie żetony, to jednak mimo wszystko rozłożą się one po średniej i tą średnią można wyliczyć i tam, a jako jeden samochód się pomylimy, to tam nie ma tragedii specjalnej. To znaczy jest, no ale to powiedzmy nie od nas zależało.
Natomiast, chodzi ci o regrywalność, tak?
Chodzi mi o regrywalność. Chodzi mi o to, że setup jest jakby zawsze taki sam. Zawsze jest ten sam układ tych samochodów. Już jakby dało się zauważyć nawet w tej drugiej grze, że już każdy miał tam upatrzone, co zrobi, tak? Ja miałem, nie wiem, na przykład z góry plan, że pójdę samochody czarne i niebieskie, tak, na przykład.
Czyli taniej i luksusowe.
Tak. Te najtańsze i to luksusowe, tak? Te najtańsze, żeby ich produkować masę i to luksusowe, żeby je wysyłać tam na ten. No nieważne, jakiś tam miałem plan i z góry go realizowałem i w ogóle w nic nie wnikałem, tak? Mógł mi szkolić inny gracz, co prawda.
Właśnie, o to chodzi.
I jakby oczywiście to, że tam trzeba reagować na innych graczy bardzo mocno w tej grze, bardzo mocno, bo inny gracz może ci zupełnie nieświadomie popsuć plany.
Znaczy, no jeżeli wyprodukowałeś 20 czarnych samochodów, a ktoś inny przychodzi i wyprodukował też masę czarnych samochodów, to pewnie tak trochę,
nie,
trochę
ale to
świadomości
nie,
było.
To nie o tym mówię, jeśli chodzi o świadomość popsucia planów, tylko raczej o zamykanie, otwieranie nowych fabryk, tak? Bo to jest kluczowe. To, że ktoś ci, dwóch czy trzech graczy zdecyduje się otworzyć nowe fabryki i popsują ci twoją fabrykę, tak? No to ma większe znaczenie, bo jakby ilość samochodów można przewidzieć. Natomiast no właśnie nadal to, że setup jest taki zawsze,
fabryki,
gramy trzy razy...
O co chodzi?
Jeszcze raz?
Wytłumaczcie te fabryki, bo nie grałem w automobili, nic nie zrozumiałem.
Ogólnie te fabryki, znaczy fabryka to jest coś, co produkuje konkretny model samochodów, te samochody są jakoś tam ułożone od najlepszego do najgorszego do najlepszego i na koniec każdej kolejki im mamy starsze, to coraz starsze fabryki kosztują nam coraz więcej kosztów utrzymania, tak najogólniej rzecz biorąc.
Straty takie przynoszą.
Mamy jakieś, tak, więc jeżeli mamy jakąś fabrykę otwartą na początku gry i ją będę trzymał, a wszyscy będą się otwierały coraz to nowe fabryki innych graczy, czyli coraz to nowe modele samochodów, to bardzo, bardzo dużo będę płacił na to, że ona w ogóle jest.
Czyli
no
dzięki
i jest
temu,
taka opcja.
Dzięki temu,
jest taka opcja.
No dobra. Mhm. Znaczy chodzi mi tylko, że dzięki temu fajnie odzwierciedlono postęp technologiczny, także trzeba po prostu...
No właśnie, jest taka opcja, że ja mogę zamknąć fabrykę z jakiegoś tam pola, odzyskuję część kasy, którą zainwestowałem, żeby móc te samochody produkować, no i wtedy będę tą fabrykę mógł otworzyć, na jakimś wymyślić nowy model samochodu, i tylko być może to już będzie inny dla innego segmentu rynku, więc być może zamknę fabrykę bardzo starą dla zwykłego Kowalskiego, a za chwilę otworzę sobie nowoczesne samochody super luksusowe, a Nataniel właśnie myślał, że tylko on sprzedaje samochody luksusowe.
Okej, czyli podsumowując, jak zrobisz nową fabrykę, to automatycznie fabryki innych graczy się starzeją i nie muszą więcej za nie płacić.
Tak, dokładnie. Tak. Plus też każdy, oprócz tego, jeszcze też chce mieć cały czas otwierać coraz to nowe fabryki, bo dużo łatwiej jest mi sprzedać samochody jednak. Co jest dosyć naturalne. No jak ja mam dużo nowszy model ekskluzywnego samochodu, no to są bardziej zaciekawieni innym klienci, więc nie dość, że innym zwiększam koszty, to też prawdopodobnie większy kawałek tego popytu ja zaspokoję.
Rozumiem to, co Artur mówi, ale wydaje mi się, że właśnie jest tak duży, taka interakcja tutaj tych innych graczy na twoją strategię, tutaj mogą tak wpływać, że po prostu musisz ją, możesz mieć jakiś ogólny plan dalekosiężny, ale co chwila go trzeba zmieniać.
Ale tych planów też jest bardzo dużo, także też, no nie wiem, ja tutaj...
Tylko co się dzieje, jeżeli gramy na przykład we trzech, w tym samym składzie 10 razy?
No to, trzygodzinną grę? No to znaczy, że ta gra już się spłaciła, a myślę, że jeszcze myślę, że ona jeszcze wcale nie będzie tak się powtarzała, jak się wydaje.
No wydaje mi się wydaje, no, że już będzie, że właśnie już...
No bardzo marzy mi się
otwarcia
za pół roku rozmawiać o tym, tak jakby.
No nie wiem, 10 razy w grze 4, no to nie jest tak dużo, to nie wiem. Ja mam rozegranych więcej partii, które jest prawie 3 godziny.
No i też jest ileś tam dyskusji o tym, że tam jakiś cud wiadomo, że jest lepszy, coś tam wiadomo, że jest gorsza, jednak...
Nie, właśnie są różne dyskusje, że ten jest lepszy, ten jest gorszy, ale wiesz, właśnie jest tam setup losowy, tak? Wychodzą w różnej kolejności te rzeczy, więc ktoś tam chce wziąć to, ktoś chce wziąć to. To w takiej sytuacji jest lepsze, to w takiej sytuacji jest lepsze. A tutaj zaczynamy, jest po prostu otwarcie takie same zawsze, nie? Potem bardzo mocno determinuje jakby to, co zrobisz w pierwszej kolejce, potem tak bardzo mocno wpływa na to, co się dzieje dalej, bo jest tak, że weźmiemy te konkretne role, powiedzmy, tak, w pierwszej kolejce, potem te konkretne role zdefiniują nam kolejność graczy definiuje nam, kto jaką fabrykę zbuduje i kto jaką rolę weźmie na następną kolejkę. i kolejną kolejkę i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to się może tak posypać przez przynajmniej 3-4 kolejki i pierwsze mogą być prawie że takie same, tak? Jeżeli ci gracze nie zmienią podejścia.
No dobra, czyli tam... No okej, okay, no to Artur tam twierdzi, że może być znaczy, zagrożenie.
Tego, nie mówisz
no
tak, tak
no,
może...
Ale może być zagrożenie tego, że ta gra...
Jak zagram 10, no to powiem, czy będzie jest.
Z powodu tego, że no to jest jakaś tam cecha tej gry, bo to dla innych osób będzie właśnie też zaletą, dla innych wadą, że ona te ma znikomą losowość, jednak tam losowany...
Ja wiesz, nie jestem za losowością, natomiast za losowym setupem nie, jestem no, zawsze.
Rozumiem. A więc może mogą być problemy tutaj z zagrywalnością. No, czujesz takie zagrożenie. No, nie wiadomo, czy ono jest, ale czujesz. Okej. Okay. No to no po prostu chciałem was zapytać tylko o podsumowanie w takim razie tej gry. Kupić, nie kupić, zagrać u kolegi. Jaka jest taka wasza ocena ostateczna Automobile? Artur?
Zagrać u kolegi 10 razy i wtedy kupić albo nie kupić.
No, kolega się ucieszy. No.
Na pewno się ucieszy. Bazik mówi, że marzy o tym, żeby zagrać 10 razy. Mogę z nim zagrać.
Michał?
No ja na pewno kupię, jak tylko to nie będzie jakoś tam ściągalne z jakiejś za małej wody. No a jak ktoś ma ochotę pograć 10 razy, to też bardzo chętnie. Mhm. Nie wiem, wydaje mi się bardzo... No, dawno jakaś taka nowa gra tak mnie nie... Tak w sumie mi się nie spodobała.
No u mnie właśnie zagrać u kolegi jest na pewno, bo to jednak każdy musi sprawdzić taką grę, to nie jest... grę, którą tak można, wydaje mi się, no chyba, że lubisz naprawdę te ciężkie gry, to wtedy bez problemu można kupić, ale gra jest fajna, bo odzwierciedla temat, który jednak rzadko jest w planszówkach poruszany i to dobrze odzwierciedla. No i na pewno tutaj jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że powiedzenie, że Wallace się skończył, no to jest tutaj jakimś kulą w płot zupełnie i Wallace od czasu do czasu pokazuje, że wciąż jest tam geniuszem i zna się na robieniu gier po prostu. Kolejna gra, o której chcieliśmy powiedzieć, to jest Dominion Intrigue, czyli kontynuacja głośnego tytułu Dominion, głośnej karcianki, stworzonej przez Donalda Vaccarino i wydanej przez wydawnictwo Rio Grande Games. Gra jest przeznaczona od 2 do 4 graczy. Jeżeli będziemy w Intrigue grać razem z wersją podstawową, to możemy nawet pograć i w 5 i 6 graczy, a nawet ale to już jest trochę bez sensu, w 8 osób, tylko wtedy w 2 partie na przykład. To jest takie dziwne, ale
dziwne.
Ale w 6 osób...
To może od razu wyjaśnimy, z czego się śmiejemy. Jest, w tej instrukcji jest specjalny wariant dla 7-8 graczy, mianowicie jeżeli posiadacie 2 pudełka Dominion i Dominion Intrigue i macie 8 osób, to można, autorzy polecają podzielić się na 2 grupki i rozdać osobne zestawy kart i zagrać przy 2 stolikach. Jest to oficjalny wariant gry w 8 osób.
No w sumie, żeby tak zagrać, to wystarczą również 2 zestawy podstawki, tak. Albo 2 zestawy...
Nie, nie, bo to jest niezgodnie.
To 2 różne gry. Wtedy.
Natomiast rzeczywiście myślałem, czy nie wydać jakiegoś takiego uniwersalnego systemu gry w 8 osób na gry 4-osobowe. No, opatentować albo coś, bo...
No, faktycznie przeczytałem kilkakrotnie ten akapit, zanim zrozumiałem, o co chodzi z tym 8 osób.
Tak jak opowiadam, jaki tutaj jest super pomysł, wszyscy nie wierzą, muszę pokazywać instrukcji.
Ale 6 osób można z 2 pudełkami zagrać po prostu w jedną rozgrywkę i to faktycznie może działać. Rozgrywka około 30 minut, tak jak w zwykłego Dominiona, no może troszeczkę odrobinę dłużej. No i MST, powiesz trochę więcej o samym Intrigue?
Tak, to znaczy no pierwsza informacja ciekawa jest taka, że Intrigue, mimo że jest dodatkiem do Dominiona, to jest również samodzielną grą, czyli nie potrzebujemy podstawki, żeby zagrać w Dominiona, ponieważ oprócz 25 zupełnie nowych zestawów kart akcji, w tym dodatku znajdują się również karty skarbu w 3 wartościach, tak jak w podstawce, i 3 karty posiadłości, czyli dające punkty zwycięstwa, plus zestaw kart klątw. Czyli możemy grać zupełnie samodzielnie Intrygą bez podstawki. W tych 25 kartach, nowych kartach akcji jest trochę nowych konceptów. Czyli po pierwsze pojawiają się karty, które dają graczom wybór. Nie jest akcja zdeterminowana, jest podane kilka akcji, możemy wybrać sobie którąś z nich. Jest na przykład karta pionek, która pozwala dobrać kartę, wykonać akcję, mieć dodatkowy zakup i jeden pieniążka, ale gracz musi wybrać tylko 2 z tych rzeczy. jest karta, która pozwala wybrać albo dodatkowe karty, albo dodatkowe akcje, więc to jest taka pierwsza kwestia, która rzeczywiście może troszkę przedłużać grę, ponieważ jest no, znacznie więcej decyzji do podjęcia. Druga nowość to są takie karty, które dają punkty zwycięstwa, ale oprócz tego coś jeszcze, czyli w podstawce mieliśmy karty, które wyłącznie zapychały nam naszą talię, jeżeli chcieliśmy kupować punkty zwycięstwa, czy to te standardowe, czy ogrody. Tutaj w intrydze mamy trzy rodzaje takich kart, które oprócz tego, że dają punkty zwycięstwa, dają jeszcze jakieś akcje. Czyli jest karta haremu, która oprócz tego, że daje dwa punkty zwycięstwa, jest tak jakby takim normalnym sreberkiem, czyli daje też dwa do zakupu. Jest karta nobles, która oprócz tego, że daje dwa punkty zwycięstwa, pozwala właśnie wybrać. Albo mamy dodatkowo dwie akcje, albo trzy karty. I jest wreszcie karta Great Hall, która oprócz tego, że daje jeden punkcik zwycięstwa, to daje też akcję i kartę. Taką nowością pewną są też karty ataku, czyli podobnie jak w podstawce mamy cztery karty ataku i jedną kartę obrony. Natomiast po raz pierwszy w Dominionie pojawia się taka karta ataku, która jest wyłącznie atakiem, czyli osobie, która ją zagrywa, poza tym, że coś tam przeszkadza przeciwnikom, nic nie daje. Jest to karta sabotażysty, która pozwala niszczyć, to też nowość, karty stali przeciwników. Zresztą to jedna z dwóch takich kart jest. Jeszcze karta Schwindler, która również no, po prostu zabiera i to w losowy sposób kartę z góry talii przeciwników i zamieniamy ją na kartę o tej samej wartości. To czasami ma niewielkie znaczenie, bo nie mamy na przykład wyboru, czyli karta o tej samej wartości będzie albo tą samą kartą, albo no, też wartościową, ale na początku gry może być bardzo skuteczna, ponieważ karta miedziaka jest o wartości 0 i karta klątwy jest również o wartości 0, więc można te miedziaki zamienić na klątwy przeciwnikom. Ale to myślę, że to nie warto omawiać wszystkich kart akcji. Tak. Ogólnie najistotniejsze jest to, że właśnie mamy więcej wyborów, ponieważ z pojedynczych kart możemy w różny sposób korzystać. Innego typu interakcja. Jeszcze to może warto powiedzieć o takiej karcie trybut, która... Ja bym powiedział, że to o tym trybucie to powiemy. Karta, która... też jest znowu taka losowość. Powiedziałbym, że te karty zwiększając możliwości, zwiększając rodzaj ataku, też zwiększają chyba troszeczkę losowość jeszcze do miniona. Czyli osoba po lewej stronie gracza, który ten trybut zagrał, otwiera dwie górne karty ze swojej talii i zależnie od tego, co zostanie odkryte, gracz, który zagrał trybut, uzyskuje albo karty akcji, albo karty dodatkowe, albo akcje, albo dodatkowe pieniądze do zakupu. I to oczywiście tutaj element losowości można jakoś tam niwelować, obserwując, co przeciwnicy robią, albo inaczej, jeżeli widzimy, że ktoś te trybuty kupuje, to w pewien sposób swoją talię dostosowujemy do tego, by reagować w jakiś sposób. Natomiast to chyba Vaccarino gdzieś we wcześniejszych wywiadach pisał, że ta losowość na pewno mu nie przeszkadza i ten rodzaj właśnie takiej interakcji połączonej z losowością jest czymś, co lubi w grze i to rzeczywiście widać w dodatku. Ja bym tylko powiedział, że na pewno kapitalną pracę wykonali deweloperzy tej gry, bo tak czytałem w wywiadach, że Vaccarino planował wydanie Dominiona od razu z taką podwójnym, czyli 50 zestawami kart akcji, no i zakładałem, że duża część tych kart właśnie się znalazła w intrydze, no to podzielenie na podstawkę i ten dodatek było naprawdę dobrze wykonane, czyli wydaje mi się, że dla osób, które nie mają jakiegoś takiego bardzo dużego doświadczenia w grach, to Dominion podstawka jest łatwiejsza do opanowania, a te akcje są no prostsze. Tu mamy przykładowo wioskę, która daje po prostu kartę i dwie akcje, a tu mamy wioskę górniczą, która oprócz tego, że daje kartę i dwie akcje, to jeszcze możemy po prostu odrzucić tą kartę na straszować i dodatkowo dostajemy dwa do zakupu, czyli jest znowu jakaś decyzja. Prawda? Mamy kartę w podstawce workshop, która pozwala nam wziąć kartę wartą 4, a tutaj mamy Ironworks, które pozwala wziąć kartę wartą 4, ale w zależności od tego, jaką tą kartę weźmiemy, dostajemy dodatkowo albo akcję, albo kartę, albo jeden do zakupu. Czyli tych decyzji jest naprawdę sporo więcej i w tych grach, które grałem, to pokazuje, że troszeczkę trzyosobowe głównie partie rozgrywałem, troszeczkę dłużej ta partia Dominiona trwa.
Okej, czyli mamy dużo tam elementów, które powiedzmy zwiększają możliwości, zwiększają decyzje, jest trochę wzrost losowości, no jest sporo pomysłów, no ale czy one się przekładają na atrakcyjność tej gry, czy czujecie coś takiego, że po prostu jest to ten stary Dominion, no, który się zaraz szybko znudzi, tylko jest parę tam nowych kart, czy faktycznie doszła nam jakiś, znowu warto w tego Dominiona pograć, tak? Znowu jest fan przy nim. Artur?
No ja miałem taką coś takiego, że jak tylko Dominion wyszedł, to ja go teraz sobie kupiłem, pograłem parę razy w podstawkę z, jakby na żywo, a potem bardzo długo grałem w, na Bridgefield Welt, tak, na online. I no nie wiem, 50, 60, 70 partii, coś koło tego zrobiłem i już miałem dosyć, kompletnie po prostu. To na tydzień mi wystarczyło, tak, i po tygodniu już grałem tym samym Dominionem i miałem dosyć i bardzo ciężko było mnie namówić na rozgrywkę od tego czasu. Teraz byliśmy na długim weekendzie, otworzyliśmy Intrygę i mogłem grać i grać i grać. Bardzo fajna, bardzo mi się podobała. Bardzo duży powiew świeżości wnosi. Właśnie to, o czym Marcin mówił, że te wybory na kartach to już powodują, że ta twoja kolejka to nie jest taki autopilot, tak? Że dobierasz karty i po prostu je odrzucasz i bierzesz za tą kasę coś, tylko faktycznie podejmujesz decyzję, a tu zagram taką i taką kartę, to wezmę wtedy akcję, albo zagram taką kartę, to wezmę coś innego. Fajne, zupełnie takie nieszablonowe karty. Bardzo fajnie pomyślane. No dla mnie super. Bardzo mi się podobało.
Michał, a ty co możesz dodać? Mhm. Bo ty masz podobne, no trochę, też miałeś podobne podejście takie, że
trochę grałeś. Się powtarzać, tak, że ja mi się całkiem przejadł ten Dominion, znaczy losowość jaka tam była, irytowała mnie niepomiernie. A co dziwne dosyć jest to, że widzę w tej intrydze, że losowość jest jeszcze kilka poziomów większa, a mimo wszystko mi się dobrze gra, znaczy jakoś jest po prostu dużo ciekawiej. No, te karty jednak są być może właśnie przez to, że dają różne opcje, być może przez to, że ileś tych kart po prostu nie widać jak użyć, ale no to może to po tych znowu parędziesięciu partiach już będzie bardziej wiadomo, ale jest no zdecydowanie ciekawiej. Zdecydowanie częściej widzę na tych 10 kartach kilka sposobów na rozwiązanie tego, co mam zbierać w deku i no rzeczywiście gram na nowo z przyjemnością, pomimo, że ta losowość jest no zdecydowanie wzrosła. No
bo ta właśnie losowość,
nie da się ukryć.
Ja bym ją nazwał, okej, no jest ta losowość, nawet ten trybut, ale to
to znaczy, taka trybut też trochę jest zepsuta karta, ale...
Ale wiesz co, ja bym to nazwał nawet tajemniczością bardziej niż losowością.
No bo, nie, ale sabotażysta, ludzie, który komuś psuje 3 punkty, a komuś psuje 15, no tych, że wyniki są dosyć małe, no.
Zgadza się.
Po prostu, jak ktoś mi ukradnie 15 punktów, a innemu nie ukradł, to w zasadzie już, to mogliśmy nie grać, tylko zobaczyć, kto co ten. Ale mimo wszystko jest fajnie, pomimo, że właśnie tutaj ta losowość to nie jest to, że mi się raz źle ręka ułożyła, tylko to jest to, że ktoś mi wyjął 15 punktów, a koledze nie. A wyniki na końcu są 24.
Emocje są duże albo większe dzięki temu.
No właśnie, tak? Właśnie o to mi chodzi, że jest taka tajemniczość, ale pokazane jest, a coś się dzieje, tak? Ktoś tam się śmiał, nie wiem, czytałem ostatni artykuł w sieci Gieplanszowej dopiero teraz o Magii i Miecz i tam właśnie, że ludzie się, jak była premiera Magii i Miecz, to ludzie niesamowicie dużo czasu spędzali przy tym, jak ktoś tam miał zostać przemieniony w żabę i wszyscy krzyczyli tam ropuch, 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 że tam i wszyscy się cieszyli. I generalnie ja to pamiętam z dzieciństwa, było tak samo i to jest chyba taki właśnie element, taki, że on jest losowy, ale wprowadza dużo, dużo frajdy. Przecież nawet tego tak...
Ja mam do was pytanie. Co w ogóle myślicie o tej koncepcji, żeby wydawać dodatek jako osobną grę? Nie wydaje wam się, że to płacicie za te niepotrzebnie za te karty pieniędzy i punktów dodatkowo, że nie lepiej byłoby zamiast tego mieć kolejne kilka rodzajów?
Mi się wydaje, że to niewielka różnica byłaby tak naprawdę.
Ale mógłbyś mieć tam ze 3 dodatkowe karty, tak? W tym zestawie, w tej samej cenie, gdyby nie było tych kart dodatkowych. To nie byłoby ciekawiej?
Znaczy, dostajesz jeszcze tą możliwość grania na 5 czy 6 osób, to jest dla mnie.
Tak, to jest bez sensu. Tak, bo i tak wystarczająco długo czekasz na swoją kolejkę przy 4 osobach, żeby to jeszcze wydłużać.
Nie, ja miałem parę razy, ja spokojnie do Dominiona zagrał.
Znaczy, mnie się wydaje, że to jest zaleta, że to jest podstawka, a nie wada. Także to, że mógłbym zapłacić 2 złotówki mniej, bo to pewnie tego typu zysk by był na tym, że się...
No ale karty jest... No dobra, ale miałbyś karty, tak? No powiedzmy, no jeszcze tam...
No nie, no to oczywiście, czy wolałbym 100 kart, czy 25? Wolałbym 100,
nie,
natomiast...
Nie, ale byś
jak
miał...
Mam zapytać, jak jest pytanie, czy... Jakby przyszli do mnie z pytaniem, czy zrobić podstawkę, czy zrobić 28 zestawów i nie podstawkę i... No nie wiem, wydaje mi się, że to jest podstawka, to jest duża wartość. I że to jest fajne, no.
To dla mnie jest, mówię, ważne to, że będę mógł na wielu graczy, ale to jest fajne. Ja z tego skorzystam.
Spokojnie potrafię sobie... Mhm.
kupować raczej obydwa pudełka, czy tylko jedno z nich?
No teraz właśnie możesz, tak, jeżeli kolega kupił Dominiona, ty możesz kupić Intrygę, ty sobie no możesz grać, on sobie możesz grać, może grać, a wy możecie sobie wymieszać. No, to chociażby tak, nie jest tak, że musisz kupić podstawkę, żeby mieć Intrygę, nie jest tak, że bardzo naturalnie możecie się podzielić tym zakupem, jak zabraliśmy na wyjazd tylko Intrygę, to mogliśmy sobie pograć, pomimo że nie wzięliśmy tego Dominiona, bo ta Intryga tak trochę znienacka była, bo w ostatniej chwili ktoś wrzucił do samochodu, a ja z domu nie wziąłem Dominiona. Nie wiem, no nie widzę
no, ja chyba też. Znaczy nie jest to coś takiego, co tam oczekiwałem i się bardzo z tego cieszę, ale jak już jest, to jest spoko, ma tam swoje zalety po prostu.
Z tego co mówicie, te karty w Intrydze są w kilku przypadkach przynajmniej po prostu lepszymi wariantami tych kart z podstawki.
Znaczy, ale, też droższymi, ale też droższymi, wiesz, Jan.
Okej, okay, droższymi, czyli nie jest to tak, że one są nie. Po prostu... Że zawsze będziesz kupował te z Intrygi, a nigdy te z
Nie. Nie widzę żadnego takiego przypadku, żeby... Wydaje się, że one tak kosztowo zbalansowane są bardzo sensowne.
Przykładem, takim bardzo typowym przykładem jest wioska, która jest, tam kosztuje 3 w podstawce i daje 2 akcje i mamy wioskę górniczą w Intryze, która też daje 2 akcje i kartę tak samo, ale jeszcze pozwala, kosztuje 4, jest droższa, ale pozwala tam odrzucić tą kartę na śmietnik, a dodatkowo mieć zwiększony zakup o 2 kasy, a więc jest czymś nowym, tak? Jest trochę droższa, dodaje dodatkową opcję.
Droższa, ale lepsza, no. Więc...
No, a więc to się ładnie tam...
Te naprawdę fajne karty w tej Intrydze są drogie, to są 5 i 6.
Aczkolwiek ja mam wrażenie, że Trybut mógłby kosztować 6, chociaż pewnie rzeczywiście go potestowali znaczy, trochę.
Trybut to jest jedna karta, być może nie ma co tak... Wydaje mi się, że Trybut jest troszkę zepsuty, bo to jest karta, która jest atakiem, ona...
Nie można się bronić.
Tak, to jest atak, przed którym się nie można bronić. I on
tak podobnie z maskaradą.
Tak, to jest
taka karta, która
ma mniejszy impact, mam wrażenie.
No ale fajne to jest właśnie, że będzie można mieszać z podstawką. To moim zdaniem jeszcze wydłuży
bardzo. Tak, to dopiero tak, to tak, bo na początku to wiadomo, że gra tylko tą Intrygą, żeby poznać kartę, ale...
Ja pograłem, pomieszałem te tak tylko jeden to do jednego, bo tak to nie wiem, jakby... Chciałem, żeby było porówno i fajnie to działało, naprawdę fajnie, jakoś była świeżość w tej rozgrywce, jakoś inaczej się grało.
Znaczy, mi się wydaje, że ta Intryga właśnie o tyle jest po prostu fajna, że jest świeża, tak? No pewnie ta świeżość się znudzi i ta gra się znudzi też, ale na pewno dużo dostarczy jeszcze i właśnie jakby dostarczy tyle co Dominion, plus drugie tyle z... Zmieszania, nie?
No właśnie.
Bo właśnie najfajniejsze w tej grze jest odkrywanie kombosów, odkrywanie tak. Jakichś takich współdziałania tych kart, tak? Tego, że jakby siedzieliśmy na tym długim weekendzie z Bazikiem i pograliśmy trochę tego Dominiona, potem zadzwonił MST do mnie i mówi, słuchaj, tutaj tego Schindlera można wykorzystać tak, że się zamienia złotóweczkę jedną na Kelsa, nie? I ja mówię chłopakom i wszyscy, o, ale fajny pomysł, nie? I tam ktoś kombinuje już tak, nie? To jest właśnie fajne, to znajdywanie tych zależności między tymi kartami i wykorzystywanie ich. Także ja wyłożę Intrydę bardzo, bardzo dużo.
Ostatnie pytanie. Wszyscy gracie w Dominiona w koszulkach, tak? Znaczy
nie.
Karty macie w
koszulkach. Nie, ja nie gram w koszulkach.
Właśnie się zabrałem za...
To jak chcecie powierzać takie zużyte karty z podstawki z tymi świeżymi z Intrygi? Nie da się.
Ha! Podstawkę mam w koszulkach i dopiero teraz zdejmuję koszulki. Tu cię mam.
A mówisz, że Seaside, czyli drugi dodatek, wejdzie tak szybko, że się nie zdążą te zużyć, bo Seaside, to jest też ciekawostka.
Najwyżej zmienię na polskie.
A poczekajcie jeszcze.
Na pierwszej stronie instrukcji do Intrygi jest reklama po prostu kolejnego dodatku, także to jest dosyć ciekawe. Seaside już ma być dodatkiem bez możliwości grania jak podstawka, czyli już nie będzie kolejnego zestawu pieniędzy.
Coś dla Jacka.
To będzie kolejne 25 zestawów kart akcji.
Właśnie nie do końca, bo wydaje mi się, że jakby tutaj poszli w taki dodatek jak Intryg tym razem, tylko taki pełnoprawny dodatek, to mógłby być to błąd, tak? Że to by była... już nie wiem, czy byłoby takie ciekawe. A tam jest pojawia się coś takiego jak jeszcze nowe elementy, czyli nie tylko karty.
No jest o tym mowa.
Nie wiem, czy to będzie jakaś plansza, mini plansza czy coś, ale wydaje mi się, że to może być taka mini rewolucja w tej grze, bo...
Soborka do kart.
Bo inaczej to wydaje mi się, że by gra umierała. To już by było
znaczy,
takie odcinanie już chamskie takie już.
No nie, no jeżeli to będzie dalej ciekawe.
Jak dla mnie mogło obcinać, no.
Jak wam ale naprawdę są nowe i ciekawe.
Póki nie będzie katapulty rzucającej kartami na środek stołu, to jest
zobacz, ile Dungeonia się obcina, nie? Który jest tak samo robiony. Tak samo w Dungeonier jest podstawka, która jest jakby jednocześnie dodatkiem. No ile i już jest ich no masa.
Super, nie? Ale uważam, że każdy jest podobny do siebie. To jest prawie identyczny.
Ojejku, wszyscy kupują te dężenie na potęgę, kolejne dodatki.
Nie, ale naprawdę urosłoby w oczach wydawnictwo i sam autor, gdyby naprawdę poszli, nie próbowali już tak po najmniejszej linii oporu, tylko jednak wprowadzać jakieś ciekawostki właśnie. Nowe elementy, jakaś nowa plansza, jakieś zupełnie nowe pomysły.
Ja właśnie się obawiam, szczerze powiedziawszy, właśnie tych jakichś takich nowych elementów. Dla mnie Dominion właśnie podoba mi się właśnie ten układ, że wszystkie dodatki mają być takie same, że mają być podstawką, 25 kart, super. To jest jak serial wtedy, tak? Kupuję, czy tam oglądam, bo wiem, czego się spodziewam, tak? Podoba mi się to, wiem, czego się spodziewam i oglądam to. A tutaj nie wiem teraz z tym Seaside'em.
No zależy, jak to zostanie zrobione, tak? No jeżeli zostanie jakoś...
No, wiecie, no nie przyszło do głowy, że te dodatki, te elementy dodatkowe, to mogą być po prostu jakieś znaczniki, bo już mieliśmy tutaj taką sytuację rzeczywiście z intrygą, że to kombowanie, które przysparza pieniędzy, akcji, jest na tyle skomplikowane, że to no, trzeba albo sobie jakoś tam zaznaczać tymi kartami, albo rzeczywiście jakieś znaczniki mieć dodatkowe, prawda? Bo jak była karta, która dodaje tylko pieniądz, no to możemy przeliczyć te karty i widzimy, ale tu mamy karty, które dają wybór, tak? Więc podjąłem jakiś wybór, teraz wszyscy musimy pamiętać, mam jeszcze tych akcji, a przy trybucie na przykład i kombowaniu tych kart do tych akcji na przykład w pewnym momencie ktoś tam miał 13 tak, dodatkowych jeszcze do wykonania, więc no, tak, może jakiś tak prosty znacznik, prawda?
No ale jeżeli wiesz, nowe elementy to są znaczniki, to będzie z kolei śmiech na sali. No
tak.
No,
tak, to nie należałoby ich wtedy aż zapowiadać, tak, może rzeczywiście. No.
Ale takie elementy pewnie by się przydały, bo faktycznie już jest czasami tak sytuacja, że ludzie zapominają, co wybrali za opcję. Mhm.
Ja jeszcze o tych koszulkach, bo tak Jacek zapytał, jakby chciał nas przyłapać, że takieś zło, że w koszulkach gramy. Zakoszulkowanie kart ma taką zaletę, że tutaj to ogólnie Dominion to jest gra, gdzie strasznie dużo wszyscy tasują i jak są karty zakoszulkowane, to jest taki na siłę sposób tasowania. Tak, po prostu bierzemy dwie połówki, na siłę je wcinamy jedną w drugą.
Wiesz, to zależy jakoś... jakiej jakości te koszulki.
Nawet ja mam najtańsze koszulki, jakie są i to działa, a słucham?
Nie miękkie, czy ze sztywnym tam tyłem?
Nie, totalnie miękkie, te 4 złote w Rebelu za stówę. I spoko, i tak można tasować, a jak się gra kartami bez koszulek, to no ja dużo większym stresem patrzę, z kim usiadłem do gry, bo tego tasowania tu jest tak dużo, a no wiadomo,
znaczy nie, no, ja wam...
jedni tasują lepiej, inni gorzej. No ja mam... A to tu się może popsuć.
Mówiłem,
tu
że ja tam nie lubię generalnie koszulek, w ogóle nie używam i się tym nie przyjmuję specjalnie, ale Dominion dosyć wcześnie kupiłem wtedy Wesen i on później i był u Michała i później na Politechnice w nim grało sporo osób i po 30 rozgrywkach takich tasowań, bo to jednak się bez przerwy tasuje, karty zaczęły, no widać, już pomału zaczęły tył kart, rewers już zaczął być taki widoczny, że jest taki już zniszczony. I po prostu, no musiałem to zrobić. No tutaj nie w tej grze muszą być koszulki. Bo przy tej liczbie...
Tak, teraz będzie widać, które są z intrygi, które są zamienione.
No nie, no bo ja mam wszystkie w koszulkach, tak? Aha. To nie widzisz tego.
A ty masz ciemne te, tak?
No tak, ale gdyby wszystkie były bez koszulek, to byłyby...
No tak, część, prostu... podejrzewam, że można by przynajmniej palcem tak wymacać, bo tak, one nie są... Gołym okiem tego nie widać, ale jak dotkniesz palcem, to tam pamiętam, że kilka było już takich pościeranych trochę. No, po prostu tak jest.
No, ale te koszulki to nie jest taka duża inwestycja, to jest...
Znaczy, to nie chodzi o inwestycje, tak? Tylko chyba bardziej Jackowi o wygodę. No ja też nie lubię.
Nie, tak. Nie o inwestycje.
Ja też nie lubię, no ale... No cóż, tak musi być. No to co? Może podsumujemy. Artur, kupić, nie kupić, zagrać u kolegi, jak uważasz? Dominion Intrigue.
Kupić.
Zdecydowanie, tak? Michał?
Zdecydowanie kupić.
Kupić komuś, kto ma dostęp do podstawki. Nie musi mieć własny, może mieć u kolegi, ale to nie jest tak, że nie wierzę, że to jest dobry pomysł, żeby zaczynać od tego zestawu. Choćby dlatego, że podstawka wtedy już nie da takiego powiewu świeżości. Jak się zna podstawkę, czy się znudziło, czy się nie znudziło, jeżeli się zna i ktoś ma, to kupić koniecznie. Obowiązkowo.
Marcin?
Dokładnie tak jak Michał powiedział, czyli jeżeli w Dominionie coś żeśmy widzieli, że fajny, tak jak Michał powiedział, albo nadal uważamy, że świetny, albo już trochę nam się znudził, to oczywiście kupić na pewno. Natomiast jeżeli chcemy wejść w świat Dominiona, że tak powiem, no to pewnie lepiej od podstawki.
No ja też Intrigue zdecydowanie kupić dla osób, które no, mają Dominiona na pewno, to jest must have, tak? Musicie to kupić, bo jest naprawdę fajny, fajne pomysły. Wydłuża po prostu regrywalność całej gry. A jeszcze jak to się pomiesza, te nowe karty ze starymi, to w ogóle będzie jeszcze kupę grania. No a później się pojawi Seaside. No i przechodzimy do głównej dyskusji naszej planszostacji. Chcieliśmy trochę porozmawiać o cenach gier planszowych obecnych i w Polsce głównie. No niestety w ostatnim czasie, nawet nie jest to związane do końca z całym tym kryzysem gospodarczym, ale tak naprawdę z walutą, że złoty osłabił się, tak jest. Euro jest droższe niż było to jeszcze kiedyś, tak samo dolar i tym samym gry strasznie podrożały w sklepach i chciałem Was zapytać o to, czy mniej kupujecie gier niż kiedyś, czy faktycznie odczuwacie to, że te gry są drogie i nie wiem, i rezygnujecie z Waszego hobby i gracie w starsze tytuły, jak to u Was wygląda? Jacek.
No ja tak, ja to muszę powiedzieć, że to odczułem.
Odczułeś, tak?
Tak, odczułem, no, też ze względu właśnie na waluty, bo oprócz tego, że ceny podskoczyły, to jeszcze również mój kredyt podskoczył i to tak się poskładało, że generalnie zaprzestałem jakoś kupowania nowych gier, raczej staram się wymieniać, na szczęście mam z czego schodzić i jakoś na razie sobie radzę, ale raczej od jakiegoś czasu ograniczyłem zakupy.
Bo mieliśmy kiedyś dosyć dużo, kupowaliśmy gier w Niemczech, tak? W sklepie Mila. No
tak.
I teraz
zamiast tego raczej uzupełniłem swoją wishlistę na Board Game Geeku i gry, które chcę tam oddać, wymienić się i to raczej w ten sposób próbuję jakoś wejść w posiadanie tych tytułów, które bym chciał mieć.
Okej, okay, ale ile uważacie, że powinny tak gry kosztować, tak? Jeżeli gry są za drogie, to ile to jest nie za drogo? Michał? Wszystko pewnie zależy od gry, ale tak średnio.
Gry powinny tak kosztować, żeby ten sklep chciał mi je sprzedawać, ale no to jest ciężko wyczuć, co by było, gdybyśmy się nie przyzwyczaili, że powyżej 100 zł to już jest dużo, a teraz się musimy przyzwyczajać, że 200 zł to jest normalne. No nie wiem, co by było, jakby od 2 lat one kosztowały 200 zł. Być może bym uważał, że to jest normalne i na pewno trochę więcej bym... Mniej gier by lądowało tak po prostu na półce po jednej grze. Ale no strasznie ciężko to jest ocenić, czy to jest dlatego, że do czegoś tam się przyzwyczailiśmy. Ja pamiętam, że ty tam miałeś jakąś zasadę, że powyżej 120 zł czy coś takiego, to żadnej gry nie kupisz, bo to już za absurdalnie drogo. No teraz myślę, że trzeba by to zweryfikować. A no jak wychodzi tam jakiś Modern Art czy Dixit i to kosztuje tą stówę, to no tak patrząc na to, do czego się przyzwyczailiśmy, to żadna gra, która teraz jest wydawana, nie ma ceny sensownej, ale z drugiej strony, no mówię, to może jednak w olbrzymiej mierze być to, że zostaliśmy rozpuszczeni przez tego dolara za 2 złote i teraz nam się wydaje, że to jest droga, bardzo możliwe, że z punktu widzenia kogoś w Paryżu to ceny się nie zmieniły i są tak samo drogie dla nas, jak dla niego i on uważa, że to tak powinno być, bo tak zawsze było. Znaczy,
bo takie, muszę powiedzieć, że się bardzo przyzwyczaiłem do tych cen takich, że tam, nie wiem, karcianka 30, jakaś mała planszówka, nie wiem, do 50, planszówka 100, 110, 120, coś takiego. Taka większa, no i jakieś tam kombajny, no to okej, one były zawsze drogie. Ale to były takie ceny...
No to były drogie 160, nie?
Tak.
No powyżej 200 tam w zasadzie 200 nie było gier, no.
Tak.
No to Twilight Imperium, tak, był powyżej 200, no jeden. Starcraft.
No właśnie, czyli taki...
Jeden Battlelord był strasznie drogi, 230, a...
Ale też wiedziałeś, że tam płacisz za mnóstwo tych elementów, które tam leżą, więc nawet nie czuć było tego, że to jest jakieś tam nieuczciwe. A powiedzcie mi, no bo wiadomo, taki... No bo okej, okay, Jacek powiedział, że tych gier kupuje mniej. Ja dokładnie to samo mam, też znacznie mniej kupuję, a przede wszystkim nie kupuję gier w ciemno, co mi się zdarzało. W ogóle tego nie robię, a tych gier, które chciałbym mieć, też jest no, znacznie mniej, rzadziej się decyduję. Muszę pograć, albo wiedzieć, że ta gra na pewno mi się spodoba, żeby w ogóle się zdecydować na zakup. Nie wiem, Michał, też masz podobnie? Chciałem tak...
No ja kupuję o niebo mniej, ale też
Coś tam jeszcze kupuję.
Też coś kupuję, a też nie wiem, czy jakby one były tak tanie, jak były, to też nie jestem przekonany, czym jakieś takie ilości kupował. No wiadomo, im więcej tego mam, tym mniejszy. Tak jak zaczynałem i po prostu czytałem o tym milionie gier, a na półce leżało 10, no to jak było zamówienie tam, nie wiem, co 3 miesiące chyba z tych Niemiec kupowaliśmy, no to rzeczywiście tam po kilkanaście gier kupowałem, a teraz tak już tak trudniej jest w ogóle znaleźć coś, co zaciekawi, także no dobra, kupuję już dużo mniej, ale być może to nie jest wina cen.
Czyli już na te 5 osób, 3 osoby mamy, które mówią, że, czyli większość, która mówi, że nie kupuje gier mniej. I chciałem się teraz was spytać, jeżeli taki jest trend faktycznie w ogóle w Polsce, że ludzie teraz kupują mniej gier, czy nie wpłynie to na taką sytuację, że z naszego hobby zacznie odpływać pewna liczba graczy, że te hobby nasze, które do tej pory stopniowo, ale wzrastała ta liczba spotkań, liczba osób interesujących się, liczba sklepów, nie zatrzyma się w pewnym momencie i nie zacznie po prostu spływać, będzie spadać ten trend i będzie odpływ graczy, tak? Marcin, nie wiem, nie zauważasz...
Znaczy, wiecie co, ja myślę, bo to my chyba nie jesteśmy za bardzo reprezentatywni, czyli to, co Michał już zaczął mówić, że no ja też gier może kupuję trochę mniej niż kiedyś, ale z drugiej strony no miałem taki moment, że tam przez rok kupowałem codziennie grę, tak? To trudno tak przez całe życie, bo w sumie no... Natomiast... bo można powiedzieć tak, no ktoś ma jakąś, na przykład przeznacza sobie, tak, że wyda, nie wiem, 200 zł na miesiąc, tak, na gry, no i teraz ktoś kupi 4 gry po 50 zł, a ktoś kupi co drugi miesiąc, bo kupi tam grę jakąś taką, no nie przezajmę, ale powiedzmy jedną w miesiącu za 200. I faktycznie, no jeżeli jest droższe, no to jeżeli za tym nie podąża wzrost zarobków, no to generalnie kupujemy czegoś mniej, tak, i to samo może być za GD i z telewizorem nowym i tak dalej. Natomiast czy to aż... Czy ja myślę, że się może zderzać taka sytuacja, gdzie ogólnie popularność planszówek w Polsce rośnie, no a troszeczkę ten trend może przyhamować to, że podrożały tak jak wszystko, tak? Natomiast ja nadal sądzę, że to jest, powiedzmy, dla rodzin niedroga rozrywka i nadal ją porównuję z biletem do kina, gdzie jak chcę pójść w trójkę, a już nie mówię, jak ktoś ma więcej dzieci, no to jeszcze więcej i praktycznie za te same pieniądze nadal można grę rodzinną, no teraz może powiedzmy za 2 wyjścia do kina kupić, tak? Tą grę rodzinną i bawić się nią wielokrotnie. Ja myślę, że to nie powinno jakoś odwracać trendu, że te planszówki nadal się powinny w Polsce dobrze rozwijać.
No zwłaszcza, że taki normalny w cudzysłowie człowiek, czy normalna rodzina generalnie z taką grę jak już kupi, to zakładając, że się spodoba i że lubią grać, to z takiej jednej gry mają jednak bardzo dużo więcej rozgrywek niż przeciętnie my.
No, no oczywiście, więc... no to nawet tak jak u mnie Mateusz, powiedzmy, teraz tam Marrakesz z pionka przyniósł do domu, bo gdzieś tam wygrał żółwiki, czy żółwia, żeśmy dopłacili, wymienili na Marrakesz, no i mimo, że tych gier jest mnóstwo w domu, to jednak przez tam kilka wieczorów rzędu ten Marrakesz na stole się pojawiał, tak, więc jak ktoś nie ma tych gier tylu, no to tym bardziej to naprawdę wykorzysta.
I wtedy tak bardzo pewnie tego nie czuć, jeżeli ta gra wystarcza na 2 miesiące albo 4, to...
Okej, okay, czyli tam uważacie, że jeszcze takiego zagrożenia strasznego nie ma, przynajmniej na
być razie. Może, powiem przewrotnie, że być może będzie lepiej, bo zaczniemy wszyscy już tak doceniać jakieś gry, nie tak, że... Może wszyscy dużo bardziej zaczniemy przynajmniej niektóre gry tak znać bardziej niż tylko z jednej gry zapoznaczy.
No, Artur?
Ja mogę powiedzieć, że tak jakby przygotowując się do tego dzisiejszego odcinka, tak troszkę przeglądałem sobie statystyki WBL-u, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Znaczy, cały czas je tam gdzieś analizujemy, ale tutaj pod tym kątem. I o ile liczba zamówień, czy tam wartość...
Statystyki Rebela, tak? Tylko jeszcze.
Tak. O ile liczba zamówień czy wartość tam praktycznie no, nie rośnie tak szybko, jak zawsze rosła i jest to jakiś tam powód do niepokoju, o tyle liczba nowych osób cały czas rośnie. Tak? I bez jakiegoś tam specjalnie załamania. Mhm. Czyli to tak jak mówiłeś, że pytałeś o to, czy nowe osoby będą przychodziły do hobby, to wydaje mi się, że będą, natomiast po prostu będą mniej kupowały, tak? Faktycznie te osoby, które już weszły w to hobby, teraz nie będą kupowały jednej planszówki na 2 miesiące, tylko jedną planszówkę na przykład na 4 miesiące, czy na 5 miesięcy.
Co generalnie nie musi być złe.
Co nie musi być takie złe, oczywiście. Natomiast to, czego ja się najbardziej obawiam i co najbardziej, wydaje mi się, tak uderzy w to nasze hobby, to jest po prostu to, że będzie się pojawiało mniej angielskich edycji, polskich edycji gier zachodnich. Wydaje się, że na ten rok jest dużo zapowiedzi, tak? Ale mimo wszystko one będą się pojawiały, to w tym roku jeszcze one się tak z rozpędu trochę pojawiają, a w przyszłym czuję, że będzie po prostu tutaj bardzo słabo. Ponieważ teraz wydanie gry zachodniej w Polsce na tej zasadzie, której się zawsze wydawało, czyli że to nadal produkują Niemcy, a my do nich wysyłamy tylko tłumaczenie, to po prostu w tej chwili się nie opłaca. Taka gra po prostu będzie kosztowała tyle co angielska, a ta angielska kosztuje w tej chwili strasznie duże pieniądze z powodu euro za 5 zł prawie, tak? Więc...
Co widać na pewno na przykładzie Lacerty, która się tak wyciszyła zupełnie.
Tak, no nie tylko, że się wyciszyła jakby z nowymi tytułami, tak? Ale Puerto Rico też nie ma na rynku od paru miesięcy, tak? Wsiąść do pociągu też nie ma na rynku od paru miesięcy, tak? bo teraz musiałaby kosztować 170 zł. Jest ileś tam takich tytułów, które po prostu za chwilę się skończą i nie będzie ich po prostu przez dłuższy czas. Także tego się bardziej obawiam, że po prostu te fajne tytuły po prostu teraz się nie będą pojawiały, ponieważ nikt nie będzie chciał i raz, żeby się pokończą te, które są. Galakta też nie robi części wznowień, mam wrażenie. A dwa, że nikt nie będzie chciał nowych po prostu tytułów wprowadzać, ponieważ będzie wiedział, że te gry będą tak strasznie drogie, że nikt tego nie kupi w tej cenie.
Okej, co może być konsekwencją taką, że po prostu tych nowych osób, no będą się pojawiać nowe osoby, ale to nadal będą maniacy, a mniej będzie tych takich przeciętnych.
To znaczy, no wiesz, ci przeciętni tak naprawdę, oni mają co kupować, tak?
No tak, tak. Bo już
jest
się pojawiło.
Mnóstwo gier,
chyba, że się nie pokończą.
Chyba, że się pokończą nakłady, ale mimo wszystko nawet jak się pokończy część nakładów, to i tak jest jeszcze masy gier, które można kupić, są fajne i warto, więc właśnie jakby w nich to nie uderzy, natomiast tych maniaków uderzy według mnie bardzo. Raz po tym, że nie będą kupowali, dwa, że po prostu będzie mniej rzeczy do kupowania fajnych.
Zresztą wydaje mi się, że coraz tak powoli się wszyscy przyzwyczajamy do tych cen. No jak wychodzi Steam za te 200 zł czy 180, żeby tam, gdzie się tego nie kupi, to jest to bardzo dużo, to jednak jest taki wielki rzut i prawie każdy
ale
tego
Steama
bierze.
To nie jest tylko kwestia przyzwyczajenia, ale też po prostu
strasznie dużo tych osób jednak go kupiło.
No,
że być może
się
już...
spiechał pewnie. Nie wiem ile, tak, ale podejrzewam, że dużo mniej niż kupiłoby pół roku, tam nie wiem, w październiku czy wrześniu zeszłego roku, tak? No ponad pół roku temu, kiedy euro kosztowało tam 3 zł, tak? I ten Steam kosztowałby 120. No to podejrzewam, że to w ogóle niebo i ziemia jest w porównaniu do tego, co teraz jest sprzedaż tego Steama. Że tak jak, nie wiem, jeżeli teraz sprzedało się na przykład 100 czy 200 w tej przesprzedaży, te rzeczy w dniu premiery, no to pewnie w zeszłym roku by sprzedało się ich 400, tak? Dwa razy tyle. Tak powiedzmy szacuję mniej więcej.
A Natalia, od razu chciałbym Cię spytać jeszcze trochę z innej beczki, ale też związane w sumie z cenami. Pojawiały się takie wypowiedzi na forach i w różnych dyskusjach. Taka pojawia się teoria spisku, że sklepy wykorzystują tę sytuację, właśnie wzrost ceny walut, do tego, żeby jeszcze dokładać większą marżę. I te gry są po prostu drogie w większości, albo strasznie drogie, przez to właśnie, że sklepy wykorzystują tę sytuację. Nie wiem.
To jakby, no to
teoria spisku.
Nie ma z tym dyskutować, tak jakby sam się z tego śmiejesz i to.
A nie wiem, wiesz,
to jest... wiadomo, że w takim rynku, jakby ten rynek jest tak konkurencyjny w tej chwili, powstaje tak dużo nowych sklepów, że jakby nie da się tutaj, nie wiem, jakoś tam sztucznie sobie zawyżyć ceny i być z tego szczęśliwym, tak? Bo po prostu będzie miało 20 innych sklepów tam dużo, dużo taniej i to się nie da tak zrobić, tak?
Zresztą, no ale tam wiesz, to tam tanie.
O czym tu mówić? Patrzę teraz na wykres kursów średnich NWP, tak? I mamy w lipcu, pod koniec lipca zeszłego roku cenę 3,2 za euro, a w marcu tego roku 4,9 za euro, tak? To jest blisko, no to ponad półtora razy drożej, no to ja myślę, że większość sklepów raczej ograniczyło swoją marżę w tej chwili.
Nawet na pewno, tak.
Nawet na pewno, no, żeby te ceny te ceny nie skoczyły faktycznie półtora raza, tak? Bo jeżeli jakaś gra kosztowała 200 zł, teraz powinna kosztować 300, no to tak się nie dzieje jeszcze w tej chwili. Więc raczej to jest jakaś tam, nie wiem, bzdura, że tak powiem.
No dobrze. Tak, chyba nie ma siły, chyba jednak to widać, że to wszystkie sklepy mają mniejszą marżę.
Tutaj raczej na tym rynku to chyba by nie mogło zajść, ale oczywiście takie sytuacje się pojawiają, nie? Wiecie, generalnie wiadomo, w biznesie to w dzikim kapitalizmie to różnie bywa.
Dzikim kapitalizmie.
Ale tak, jeszcze chciałem, bo Jacka w ogóle dzisiaj nie słychać, chciałem jeszcze Jacek ciebie spytać o tym, bo ostatnio była taka dyskusja głównie związana z Dixitem. Właśnie z tym, ile jesteśmy w stanie zapłacić za grę, tak? Że chciałem spytać o taki temat stosunku ceny do grywalności tej gry, bo tam wszyscy mówiliśmy, że Dixit jest fajny, że warto w niego kupić, ale jak się pojawiła ta gra, była premiera tej gry, 130 zł już do w sklepach w sklepach wynosiła cena tej gry, 130 zł, no i zaczął się lament, że ile można płacić za tam trochę kart. Nie wiem, był uzasadniony w jakiś sposób ten lament cały?
Dla mnie to akurat Dixit jest grą jakąś tam wyjątkową i w niektórych sytuacjach jest niezastąpiony moim zdaniem, więc tu mnie ta cena nie odstrasza.
Ale gdyby kosztował 200, to żeby cię nie odstraszała tylko dlatego, że jest niezastąpiony?
Okej, no pytasz, gdzie mam tą granicę bólu.
No tak? Właśnie, tak, no to o tym
no gdzieś tam leży, no trudno jej powiedzieć. Pewno jedno.
Bo to jest gra, która powinna tak naprawdę kosztować mniej więcej tyle, co z Extinct, tak? Te 35 zł.
Może
byłoby absurdalne, jakby tyle kosztowała.
Może to jest Zaginione Miasta, okej.
Dobrze,
może to takie duże karty.
Może jest wydana trochę lepiej niż musiałaby być wydana, bo rzeczywiście to wymyślne pudełko z planszą i może nie byłoby tu konieczne, może wystarczyłyby jakieś tam szare, brzydkie żetoniki, które byśmy sobie brali i na koniec gry liczyli, ile punktów zdobyliśmy, ale no to jak gdyby nie czuję jakoś te 130 zł, jeżeli to jest za dużo w stosunku do tego, co ta gra prezentuje sobą w środku, co to jest, no to nie czuję, żeby to jakieś było horrendalnie za dużo, no. Może rzeczywiście, gdyby kosztowała 100 zł, to byłoby łatwiej. Ale mniej niż 100 zł, to już uważam, że to nie byłoby. To byłaby tania w stosunku do tego, co tam jest w środku.
No właśnie, bo słuchajcie, co wami kieruje...
Ale trzeba też patrzeć na wysiłek tam na projektanta. Tak? To nie są Zaginione Miasta, które są tam jakieś pomazane, tam trudno powiedzieć.
Nie, to jest totalny rip-off z Apple to Apple. To jest po prostu sam pomysł inaczej. No.
Ale poczekaj, tam...
Wysiłek jest dużo mniejszy tutaj.
Ale unikalne karty chyba,
ja
tak?
Ja mówię o tych obrazach, z których te karty są zrobione. Tutaj jest wysiłek.
No, unikalne karty to chyba są drogie w produkcji jednak. Jak mamy tam ZX...
No, w produkcji raczej w zaprojektowaniu mam na myśli.
To też, ten artysta, ale to też. To ma to też było, ale łatwiej też wyprodukować tam jakiś szablon tych kart, nie wiem, od 1 do 9. To jest zero problemu, a tutaj...
Znaczy, tutaj na wymyśleniu tam no,
ale
mechaniki...
W Zaginionych Miastach też każda karta jest unikalna, no.
Nataniel, nie daj spokój, nie porównuj tego, co jest na kartach do Zaginionych Miast.
Nie, chodzi mi o koszt produkcji.
Znaczy, tak? Ci się podoba, ale jest unikalna, no.
Nie, pan czuł...
Ale okej, okay, a poczekaj, w Zaginionych Miastach to, co jest namalowane na kartach, nie ma znaczenia. W Dixicie wymyślenie mechaniki to jest tak naprawdę początek. Cała gra jest w tym, jak co te karty sobą przedstawiają. I to tutaj jest... Tutaj trzeba było wymyślić.
Jakoś nie wierzę, że ja płacąc za tą grę 130 zł, a nie 50, wrzucam 15 euro do kieszeni tego, kto rysował. To chyba niestety tak nie jest.
Też mi się tak wydaje.
Ale myślę, że może 50 centów, ale też pewnie nawet tyle nie.
Bo trochę skupiliśmy się na Dixicie, ale jeszcze ja coś właśnie chciałem się spytać po prostu, co jest dla ciebie najważniejsze w grze, tak? Żeby wtedy jesteś w stanie się zastanowić, ile możesz tam za tą grę zapłacić. Grywalność, wygląd, wszystko po trochu, no nie wiem.
Nie, ja do tej pory, znaczy mówimy od wcześniej, tak, bo teraz, tak jak powiedziałem, to już raczej mam tutaj, tam sobie narzuciłem i na razie się go trzymam szlaban na jakieś tam zakupy zbyt duże, a kiedyś to raczej nie patrzyłem na tej środku, raczej patrzyłem na tej i na tej podstawie decydowałem. Nawet niekoniecznie na wygląd, to nie pamiętam, żeby był jakiś dla mnie krytyczny czynnik tam zakupu lub nie zakupu, ale po prostu na to nagrywalność, na to jak mi się w to grało, to jeżeli była, podobała mi się mechanika, podobała mi się gra, to po prostu kupowałem. Nie patrzyłem już, czy za tą samą cenę mogę mieć dwie tam przeciętne karcianki, albo trzy przeciętne karcianki, w związku z czym kupię te trzy karcianki, bo to zawsze są trzy gry, a nie jedna. Raczej kupowałem tą jedną.
Okej. Okay. No ale mam, bo nas czas goni, to od razu w sumie przejdźmy do top 5, znaczy zakończmy tą dyskusję o cenach. Mam nadzieję, że tam ta nasza dyskusja też spowoduje, że podać jakieś swoje komentarze. I...
A, jeszcze co ja bym chciał powiedzieć tylko w związku z tym kryzysem,
no.
To jest to, że jakby on może pozytywnie wpłynie, co ktoś tam pisał w komentarzach też na Games Fanatic, że to może pozytywnie wpłynąć na polski rynek, polskich twórców. Mhm. Ponieważ polskie gry teraz po pierwsze wychodzą relatywnie taniej w stosunku do gier zagranicznych, a po drugie, jeżeli zrobi się je na eksport i sprzeda się je w tej cenie przy takim euro, to jakby jest z tego całkiem niezły pieniądz już faktycznie. Więc
czyli wydawcy mogą być bardziej zainteresowani, tak?
Tak, no tak, mogą być bardziej zainteresowani, żeby robić fajne gry, fajne, które faktycznie pojadą z nimi na Essen, fajnie je pokażą i po prostu na nich dużo zarobią wtedy. Faktycznie na nich nieźle mogą zarobić, tak? No i poprzednio to jeszcze było takie hobbystyczne. O tyle teraz faktycznie można polską grę sprzedać na Essen za niezłe pieniądze.
Okej, okay, no to tym optymistycznym akcentem kończymy tę dyskusję i zachęcamy Was do włączenia się do całej naszej polemiki, do komentowania sytuacji cenowej na rynku planszówkowym w naszym kraju. No i nasz tradycyjny punkt programu Top 5. Chcieliśmy nawiązać trochę do głównego tematu planszostacji, a więc do rozmowy o cenach gier planszowych. No i stwierdziliśmy, że taki Top 5, jaki mógłby tu się pojawić, to jest nasz Top 5 najtańszych gier, jakie udało nam się kupić, ale w stosunku do tego, jak one były ciekawe, jak grywalne, czy po prostu sprawiły nam dużo frajdy. To są też tam, mam nadzieję, jakaś lista rekomendacji dla Was, jeżeli też nie kupujecie teraz często gier, rzadziej wybieracie się do sklepu z planszówkami, to co najlepiej kupić i niewiele za to zapłacić. No i może zacznijmy od Marcina, Twój top 5 najtańszych gier. Moich najtańszych.
To znaczy ja sobie założyłem, że patrzę na jakąś wartość nominalną, taką sklepową gier, dlatego że no przyznam się, że udało mi się sporo gier na przykład na eBayu niemieckim kupić, nie tylko używanych, ale nowych, nawet czasami za jakieś śmieszne pieniądze, ale tego nie brałem powiedzmy pod uwagę, tylko jakąś tam właśnie taką wartość nominalną. I nawet najpierw myślałem, że ciężko będzie takie coś ułożyć, a jak zacząłem sobie przeglądać ten swój zbiór, to się okazało, że dosyć sporo jest takich gier, które były tanie i które dosyć wysoko oceniam, także nawet mam kilka gier w poczekalni, takiej już nieułożonej miejscami. I tu mam takie gry jak Blefuj, taką karciankę z robalami. Mam Korridor w wersji mini, bo zupełnie wersja mini od standardowej się nie różni, a ta mini, tak pamiętam, że chyba była dosyć tania. Bonanze oczywiście, też kolejna karcianka, więc tania gra.
Fasolki.
Fasolki, tak. Ja kupowałem jeszcze, jak nie było polskiego wydania, ale Fasolki, która mnóstwo fanów zabawy przyniosła i wiele rozgrywek. I taką może mniej znaną na polskim rynku grę Iglopop, gdzie wchodzi element wyczucia wagi albo słuchu, gdzie chodzi o to, że są igla z różną ilością kuleczek i trzeba tam rozpoznawać, w których jest ile. Także też taka fajna gra towarzysko-rodzinno-familijna. Natomiast w top 5. Na piątym miejscu dwuosobówka Pick and Pack. W zasadzie gra logiczna, ale ubrana w taki fajny temat zbierania jabłek. Na czwartym miejscu Kartagena. Toż wydaje mi się, że dosyć mało na polskim rynku znana gra, a bardzo dobrze się skalująca gra, w której zbieramy karty z różnymi przedmiotami po to, żeby jak najszybciej nasze pionki przeprowadzić korytarz do łodzi. Chodzi o ucieczkę z jakiegoś tam więzienia piratów z Kartageny. Na trzecim miejscu karcianka Rainera Knizi Great Wall of China, czyli chiński mur. Również bardzo dobrze się skalująca i taka w sumie bardzo prosta gra, w której jest kilka ciekawych konceptów i może być bardzo wciągająca właśnie w różnej ilości osób. Na drugim miejscu kolejna gra Rainera Knizi Tutenhamon. Tutaj też bardzo dobre skalowanie, też gra chyba trochę mniej znana, w której zbiera się zestawy poszczególnych elementów i one w jakiś tam sposób punktują, natomiast jest to o tyle ciekawe, że z tych elementów jest ułożona taka ścieżka i gracze poruszają się o dowolną ilość pól w tej ścieżce, także jest bardzo duża elastyczność rozgrywki, natomiast nie mogą się cofać i tam w zależności od tego, ile osób gra, można sobie w różny sposób tą rozgrywkę planować, jest no bo oczywiście w dwie osoby najbardziej mózgożerne, jak jest więcej osób, to troszeczkę więcej pewnego takiego niepewności i chaosu jest, ale też bardzo polecam. I na pierwszym miejscu taka gra, którą już kiedyś polecałem w jakimś innym zestawieniu, dwuosobówka Kupferkessel. Także w poprzednich planszostacjach o niej już było trochę mówione, więc to dzisiaj tylko tyle, że jest u mnie na pierwszym miejscu. Może Jacek ją będzie miał w piątce, bo wiem, że to się lubi.
Okej, okay, dzięki. Michał, powiesz swój top 5?
Tak jest. Tutaj ten temat mamy taki, że on strasznie łatwo się zamieniał w top 5 karcianek, więc tak starałem się...
Przepraszam, ja tylko jeszcze wtrącę do Marcina tam listy Pig & Pak, teraz usilnie sprawdzam. No poniżej 60 zł nie widzę tej gry nigdzie, więc to trudno uznać za jedną z tak.
Dla Marcina to tam są za grosze.
No, może i tak, ale to może trochę poruszyć naszych tam słuchaczy.
No, okej. Okay.
Dobrze, to wracając, więc nie chciałem tak samych wymienić po prostu najfajniejszych karcianek, bo jest ich strasznie dużo i to nawet po polsku już wyszło tego Ticiu, Blefu i Sabotażysta, Fasolki, no jest tego...
Ticiu wyszedł po polsku?
Nie jest po polsku, ale tych karcianek, które mogę
Tichu kupić
za te, Tichu, za te 40 zł plus minus jest dużo. Więc mam ten top 5 nie karcianek. I tak starałem się na różne z różnych dla różnych tak jakby grup, więc mam na piątym miejscu grę wojenną, która kosztuje 35 zł i jest to Battleground Fantasy Warfare. To jest taka karciana wersja gier miniaturowych i za te 35 zł można kupić jedną talię i rzeczywiście sobie pograć. I, no, to nie jest mój typ gry, ale to nawet mi się podobało.
Ty ostatnio chyba znaczy, kupiłeś, tak?
Nie, to mam od prawie, że zawsze. Aha. No to mówię, no to nie jest mój typ gry, choćby dlatego, że jest dwuosobowe, ale jest to za te 35 zł mogę mieć w kieszeni rzeczywiście całkiem ciekawą grę taką. To
dobrze nawiązuje
klimacie wojennym.
Dobrze nawiązuje do gier o cenach, że Michał kiedyś był właśnie taki, że to kupował gry nie w swoim stylu. To już się właśnie zmieniło z powodu kryzysu.
Ja też troszkę bardziej zaczynam w ten klimat wsiąkać, więc różnie może być. Więc to było piąte miejsce, gra wojenna. Na czwartym miejscu mam grę planszową typowo i to jest lekkie oszustwo, bo jest to Evo, które jak na to, co sobą reprezentowało, to było długo u nas dostępne, czy w Rebelu za te, nie wiem, 50-60 zł jakoś.
69, niby
60, może 69. Nie jest to może super mało, ale no to nie jest zupełnie karcianka. Teraz tego nie ma, ale też pewnie myślę, że dałoby się kogoś, kto kiedyś kupił, przekonać, żeby to... No, myślę, że to cały czas można w dużo ciekawszej cenie niż inne gry planszowe znaleźć. Na trzecim miejscu mam grę imprezową i to jest Barbarossa. Taka gra w lepienie planety. Tak, troszkę tak jak Dixit, tak? Nie może być zbyt oczywiste, nie może być zbyt trudne. I to około 400 zł kosztuje, co jest też zaskakującą ceną dla mnie. No i dwa górne miejsca to jest lekkie oszustwo pewnie, bo mam Brycz na drugim miejscu, który naprawdę tanio każdy może mieć, a jest to gra, jeżeli chcemy ciąć koszty, o której tak nie warto zapominać, bo talię każdy kupi w każdym kiosku, a no, gra jest dobra, jeżeli uznacie, że to jest oszustwo. Słucham?
Dwie talie są potrzebne, żeby sprawnie grać.
Nie, no tak, tylko amatorzy grają jedną. Ewentualnie tu można wstawić mu, można wstawić Ticiu, to równie tanie, ale jednak ten Brycz swoją wartość cenową ma bardzo ciekawą. A więc już mam tradycyjną karciankę i mam jeszcze dwuosobówkę taką logiczną i to jest Go, które też można za jakieś 35 zł zestaw magnetyczny sobie kupić i
też jest to całkiem duża... No ale duża...
to już nie ma, bo karty do Bridge'a porządne to też kosztują nie tak strasznie tanio, a do Go jakiś porządny Goban to w ogóle są jakieś koszmarne pieniądze.
Nie, no oczywiście, że mogę wydać 700 zł na pionki do Goltu, tak, ale jednocześnie mogę kupić sobie tego za 35 zł.
No. Jacek, twój top 5?
Tak, ja tutaj właśnie tak sobie przejrzałem jeszcze raz tę listę teraz, no i zawstydziłem się trochę, bo tutaj Michał skrytykował umieszczenie karcianek na tej liście, a ja mam prawie same karcianki. Ale za to mam karcianki, których do tej pory nikt nie wymienił, a które jak ja je wymienię, to na pewno się tam niech... przecież mogli je wymienić, bo nie warto o nich zapominać. W poczekalni mam tylko jedną grę, to jest Canal Grande. I teraz jak powiem, co to jest za gra bliżej, to sobie przypomnijcie o tych grach, które zapomnieliście. To jest gra wydawnictwa Adlung Spiele, które jest znane z wydawania gier w postaci takiej jednej, pojedynczej, malutkiej talii kart, w standardowym pudełku do talii kart przeznaczonym i to się mieści w każdej kieszeni i kosztuje około 5 euro w Niemczech. I Canal Grande jest właśnie jedną z takich gier, złożonych tylko z jednej karty talii kart, taką karcianką, bez zresztą takich wypasionych pudełek, jakich się sprzedają fasolki czy rzeźbierze, czy coś w tym stylu. A gry są zazwyczaj, często są bardzo, bardzo dobre. I takich gier aż 4 się znalazły na mojej liście, bo naprawdę one są bardzo tanie i bardzo, bardzo dobre. Na 5. miejscu za to już na samej liście mam grę planszową, jedyną na tej liście. To jest Ferio, o którym kiedyś pisałem na Games Fanatic. To jest taka gra planszowa, która w Niemczech kosztuje, widziałem ją za 6,40 euro w tej chwili. W Polsce jest dostępna bodajże za 30 parę złotych. Natomiast to jest w tym jednym pudełku, za te 30 parę złotych mamy grę dla taką normalną grę dla kilku graczy. Mamy wariant dla jednego gracza bardzo dobry, który się bardzo fajnie gra. Mamy jeszcze jedną grę dla wielu graczy. Obie te gry dla wielu graczy mogą być w wariancie kooperacyjnym lub takim współzawodniczącym. Także naprawdę jest w jednym pudełku, jest bardzo dużo różnych gier i one są fajne. Bardzo fajnie się w nie gra. Ja bardzo lubię tą grę i jest naprawdę tania.
No i na... Mówisz, co
słyszycie tu? Ferio? Feurio się pisze.
Nie wiem, czy posłuchać, jak właśnie wskakuje w wyszukiwarkę. Tak.
Mam Ferratera, to jest też karcianka Adlung Spiele. I tutaj jednocześnie mam Ferratera i Moiterera, tutaj bym umieścił je na jednym miejscu ex aequo, bo to one są trochę dosyć podobne, a to są obydwie gry, też Adlung Spiele, też w tej samej formie, jednej talii kart, też za 5 euro można je kupić. I te gry akurat są dostępne w Polsce w granicach 30 zł. Canal Grande w Polsce nie widziałem, żeby ktoś sprzedawał, a Ferretera i Moiterera można kupić za 30 zł. Tak samo Flix Mix, który jest u mnie na trzecim miejscu, też za 30 zł, też Adlung Spiele. Na drugim miejscu mam Mu und Mer, czyli to, co tutaj Bazik wspomniał, bardzo fajna taka karcianka za 6 euro w Niemczech, w Polsce chyba nie jest dostępna z kolei niestety. Za to tam w tym pudełku też jest wiele różnych gier z użyciem tych samych kart. Ta sztandarowa Mu jest bardzo, bardzo taka
mięsna,
tak? Natomiast te pozostałe są dużo lżejsze i tam są i takie na spostrzegawczość i takie na takie jakieś proste myślenie i dla dzieci są gry bardzo, bardzo fajnie, znowu dużo wariantów w tej samym pudełku. No i na pierwszym miejscu króluje u mnie, to można było przewidzieć, Ticiu.
Dzięki. Artur?
Ja mam jakieś tam dwie gry w poczekalni.
Jakie?
I tak, na pewno jedna to są gry, które tanio kupiłem i grałem i podobały mi się, natomiast teraz już bym po nie sięgnął zupełnie. I pierwsza z nich to jest Machina, którą chyba nie trzeba jakoś przedstawiać specjalnie.
Jedynka?
Tak, jedynka. Która kosztowała jakieś tam nieduże pieniądze bardzo. Była obrzydliwie wydana i jakby grywalność jej też w tej chwili oceniając jest jakaś tam fatalna zupełnie. Ale to była pierwsza taka gra po bardzo, bardzo długim czasie, w którą zagrałem planszowa i podobała mi się i kupiłem sobie swoją kopię i super, generalnie wciągnęła mnie trochę w ten świat. A druga to Biznes po polsku. Biznes po polsku to jest taki tani klon Monopoly Polski, który też na początku, jak tylko właśnie założyłem gryplanszowe.pl, to nawet recenzja się pojawiła tego biznesu po polsku, w której tam można jeszcze przeczytać, że uważam, że to jest świetna gra i ogólnie jakby taki totalny klasyk, totalna zżynka z Monopole, pisze, że ona jest fajna. No bo generalnie tak było, jak nie było innych gier specjalnie, to bardzo mi się podobała i dużo jakby zawdzięczam tej grze, mimo wszystko. A z takich top 5 w tani G, fajnych naprawdę, to udało mi się wybrać 4. Jakoś piąte nie potrafiłem znaleźć. I to będzie od dołu, czyli od czwartej pozycji Wiochman ASR, którego też chyba tam jakoś specjalnie trzeba przedstawiać, a uważam, że jest bardzo fajną kaucianką.
Jedynka, tak?
Jedynka. W dwójkę nie grałem. Jest też droższa zresztą chyba, ile kojarzę. A jedynka była bardzo fajna. Ma lekką i sympatyczną mechanikę. Wszystko w zasadzie mi się w niej podobało. Nie mam żadnych problemów generalnie z tą grą, tak jak większość tutaj planszą stacją maniaków. To mi się naprawdę podobało. Na trzecim miejscu Fasolki, czyli Bonanza. Nie ma o czym mówić. Świetna gierka, świetna karcianka. Na drugim miejscu Jenga, która może aż tak tania nie jest, ale też tam chyba powyżej 60 zł nie wychodzi.
A w Tesco za 15?
A w Tesco za 15 nawet można kupić. To jest naprawdę świetna gra na imprezy i do alkoholu, i do niealkoholu. No nie wiem. Super, bardzo dużo grałem, bardzo lubię zawsze w nią grać, nigdy nie odmówię. I na pierwszym miejscu, czego można było się spodziewać, czego na pewno żaden z was nie wpisał i nigdy nie wpisze, to jest Jungle Speed, czyli karcianka czasu rzeczywistego, w której...
Ja się zastanawiałem, czy nie wpisać.
Naprawdę się zastanawiałeś?
Tak, ja lubię Jungle Speed.
Lubisz Jungle Speeda?
Tak, lubię.
Myślałem, że wy w Warszawie w ogóle nie lubicie Jungle Speeda.
Ja też lubię.
My lubimy.
Też lubię, fajnie się z tego wyśmiewać.
Ty lubisz planszę, jakoś nigdy nie udało mi się z tobą zagrać, więc wątpię, byś lubił.
Nie, lubię.
Nie miałbyś szans tutaj z nami pograć.
Tak? No okej. Okay,
trenujemy codziennie.
No więc Jungle Speed gra, w którą chyba miałem najwięcej partii na zagranych na żywo. Absolutnie powyżej 1000.
Lubię na komputerze tak. Wygrać.
Na Wii jest, tak? Powyżej 1000 partii to mam spokojnie zagranych, to jest chyba jedna gra, w którą mam tyle partii.
To może masz więcej niż Bazik w Go?
Myślę, że tak, no bo jakby w Jungle Speeda można w jeden wieczór zagrać 30-40 partii, więc w Go chyba nie można.
Michał wcześniej zaczął.
No, no, można w jeden wieczór zagrać 30-40 ruchów.
No właśnie. Nie rozumiem, że czymże jest Jungle Speed przy całym życiu w Go. A nawet gra, która mi dostarczyła masę po prostu rozrywki i dobrej zabawy i świetnych emocji, bardzo ją polecam. Niestety nie da się jej kupić. Więc znaczy da się, ale teraz już jakieś tam sporo wyższe pieniądze. Jakby to też jest troszkę oszustwo, ponieważ Jungle Speed jest sprzedawany w Polsce. Był sprzedawany w tak niskiej cenie też nie dlatego, że powinien być, tylko dlatego, że ktoś tam go wyprodukował, nie wiedział, co z nim zrobić, przeleżał on w magazynach tego człowieka przez parę lat, czy tam jakiś czas i ujek dopiero odnalazł tą grę i ją wypromował w Polsce tak naprawdę. I
był generalnie wyprzedawany, tak po prostu.
I wtedy był wyprzedawany i nagle pod to 30 zł zaczął super schodzić, tak? A potem pojawiło się prawo dżungli, które jest według mnie bardzo słabe w porównaniu do Jungle Speeda.
Aha. No dobrze, to jeżeli chodzi o moją listę, bo to na niej starałem się właśnie, nie chciałem, żeby zdominowały karcianki, tam jest ich trochę więcej, ale nie chciałem, żeby były same karcianki, a więc prawie każdą grę z jakiegoś innego typu wziąłem. W poczekalni natomiast znalazł się Blefuj i Fasolki, dlatego że po prostu nie chciałem, żeby się same karcianki znalazły, tylko dlatego, bo te dwie gry to są właśnie gry taniej, które dostarczają kupę emocji, A trzecia gra właśnie, to chciałem ten Jungle Speed umieścić, który naprawdę chciałeś. Lubię.
Lubisz, ale nie grać.
Ten sam Jungle Speed wcale nie był taki tani, nie uważam go. Natomiast to Prawo dżungli jest tanie, ale nigdy w nie nie grałem, dlatego nie mogłem je w to...
Znaczy Jungle Speed też był tani. Jungle Speed kosztował 25-30 zł, no tak samo.
No teraz tam widziałem po 70 zł.
Ja teraz kosztuje 70, 60, 70.
No, a Prawo dżungli tam kosztuje 35, myślałem, że to jest to samo. No, nie wiedziałem, no, że to się czymś różni.
Nie, no karty są inne. Aha. Te wzory są inne i są takie jakieś mniej przemyślane te wzory i generalnie słabiej się gra trochę jednak. Mhm.
Ale wydaje mi się, że frajda dla osoby, która by nie znała Jungle Speed byłaby podobna.
Pewnie tak.
Dobra, a co do mojego top 5, no to na piątym miejscu umieściłem Zaginione Miasta jako taką, powiedzmy, ni to planszówkę, ni to karciankę, coś pomiędzy, dwuosobową przede wszystkim, że jest to gra tutaj taka z tego mojego top 5. Jedyna, tylko dwuosobowa. No, po prostu swego czasu miałem gigantyczną ilość partii. Żona uwielbiała tą grę i uważam, że to jest taka właśnie fajna gra dla par, tak? Żeby od czasu sobie usiąść, nie wiem, tam 20 minut zająć i zagrać w te Zaginione Miasta. A do tego kosztuje, nie pamiętam teraz, ale chyba około 50 zł, a więc to można ją zaliczyć do tych tanich gier. Na czwartym miejscu umieściłem Evo, jakoś taką pełnoprawną, dużą planszówkę, która właśnie swego czasu po prostu wszyscy ją kupowali, no bo to była i nadal jest całkiem niezła gra, ciekawie pomyślana, jak mówiłem, pełnoprawna planszówka, wszystko jest, duża plansza, karty, jakieś tam elementy, a jednocześnie kosztowała, ówcześnie to były grosze, to było właśnie około 80 zł, a wszystkie inne wtedy tego rodzaju planszówki kosztowały ze 120-130, a więc... Wszyscy ją kupowali wtedy. A sama gra jest naprawdę pomysłowa, fajna i nie wiem jak teraz, ale wydaje mi się, że nadal cena jest podobna, więc spokojnie.
Teraz już jej chyba nie ma po prostu.
Aha, wyczerpał się po prostu nakład, tak? A więc jakby się dało po tej samej cenie, no to był dobry pomysł. Trzecie miejsce Jenga. Co prawda ta wersja oryginalna, z tego co wiem, to jest trochę droższa, 60 zł, ale jest masę podróbek, jakichś klonów.
Nie, całe 60 zł.
No, ale jest mnóstwo tych klonów, które kosztują właśnie 20-30 zł, umieszczonych w jakichś Tesco, w jakichś supermarketach, w sklepach widziałem. Wieża się nazywa tam, 35 zł. A ta gra...
Wieża z takem.
Tak, ta gra tutaj specjalnie nie ma co chyba schrzanić, że tak powiem, przy jej tworzeniu. Można, tak?
No właśnie można. Znaczy,
wiedzę, one są takie fajnie śliściutkie, takie bardzo są ściskie, polerowane, okay. Te klocki, one same wychodzą, to jednak jest...
To jest trochę mniejszy komfort, no ale zawsze...
Znaczy ta wieża to jest z logo Rajdu, wszystko, czy nie pamiętam z jakiego producenta, jest spoko. Natomiast ta z takem, z Tesco, to jest już taka...
No bo ta wieża to kosztowała tam 35 zł chyba widziałem. A więc już to jest...
Po tym testowym, jak się przesiada na prawdziwe, to się czuje, że się zmieniło naprawdę samochód na 3 klasy wyższe.
No, ale sama gra starczy na pewno na mnóstwo wieczorów, szczególnie, że bardzo fajnie się gra po alkoholu, co wiele planszówek cięższych, no to się nie da rady. No. Drugie miejsce, już mi zostały karcianki na pozostałych dwóch miejscach, drugie miejsce, szósta, bierze. Czyli tak zwane potocznie nazywane byczkami. Też bardzo dobra gra, która nie boi się płynów wysokoprocentowych. Świetnie się wtedy sprawdza. I naprawdę wszystkich, którym tą grę pokazywałem, to wszystkim się podobało. Pierwsze miejsce to podobnie chyba jak u Jacka, Tichu. Zdecydowanie jest to gra, której tam koszt 30 zł to się zwraca błyskawicznie. Z tą grą mam też taki problem, że jest to gra, którą po prostu to jest ten rodzaj gry, którą boję się brać gdzieś na właśnie spotkania, na działkę, dlatego, że wszyscy uczestnicy mogliby tylko w nią grać, nic innego. I nawet ostatnio, jak byłem tam, nie na ostatni weekend, tylko jeszcze wcześniej, to specjalnie nie wziąłem, bo bardzo długo nie grałem i chciałem dużo gier sprawdzić. I specjalnie nie wziąłem, zrobiłem takie świństwo, wszyscy się na mnie wtedy obrazili i musieli grać w to. A ostatnio już się wycwanili i kupili sobie własną wersję i u mnie na działce jest już wersja taka działkowa, no i niestety musimy grać, ale niestety tak mówię, przesadzam trochę, bo oczywiście też sam bardzo
lubię
grać. Tak, bardzo lubię grać, gra jest naprawdę fantastyczna, miała coś się oszukiwać i jak jeszcze jej nie macie w kolekcji, ona już wygrywała u nas tyle tych top 5, że już pewnie szkoda słuchać tego naszego polecania ciągle.
No i fasolki też, jak widać, tak? Były chyba tak, u wszystkich. Tak.
No jest parę tych gier, które się przewijają ciągle, no. Mm-hmm. Po prostu the best. No i dobrze, i tym samym chciałem zakończyć 35. odcinek Plansza Stacji. Przypomnę, z kim nagrywałem. Był to Artur Jedliński, Nataniel.
Do widzenia.
Michał Barzyński, Bazik.
Do usłyszenia.
Jacek Nowak, Jan.
Dziękuję, do usłyszenia.
Marcin Stępniewski, MST.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
I ja, Marek Pańczyk, Pancho. Dziękuję i do usłyszenia w 36. odcinku.